Rozdział 35. Akt oskarżenia. Sędziowie zasiedli pośród najgłębszego milczenia. Przysięgli zajęli miejsca. Pan de Villefort, będący przedmiotem ogólnej uwagi, jeśli nie podziwu, usadowił się w birecie na swoim fotelu i jął rozglądać się spokojnie. Każdy spoglądał ze zdziwieniem na tę twarz surową i nieprzeniknioną. Dramat rodzinny nie pozostawił jak gdyby na niej żadnych śladów. Ten człowiek, obcy wszelkim ludzkim uczuciom, budził grozę. Żandarmi, ozwał się prezes, wprowadźcie oskarżonego. Gdy padły te słowa, uwaga wśród publiczności wzrosła jeszcze bardziej. Wszyscy wlepili wzrok w drzwi, którymi miał wejść Benedetto. Drzwi otworzyły się niebawem i ukazał się oskarżony. Wszyscy odnieśli podobne wrażenie. Nikogo nie zmylił wyraz jego fizjonomii. Nie malowało się na niej owo głębokie wzruszenie, skutkiem którego wszystka krew spływa do serca, a policzki i czoło okrywają się bladością. W jednej ręce trzymał z wdziękiem cylinder, drugą zatknął za białą, pikowaną kamizelkę. Ręce te bynajmniej nie drżały. Spozierał spokojnie, oko błyszczało mu nawet. Wszedłszy na salę, jął przyglądać się sędziom i przysięgłym. Szczególną zaś uwagą zaszczycił prezesa, a zwłaszcza prokuratora. Obok Andrei usiadł jego adwokat, adwokat z urzędu. Andrea bowiem nie zechciał zająć się szczegółami, do których, jak się wydawało, nie przywiązywał najmniejszego znaczenia. Adwokat był młody, rudawy, twarz poczerwieniała mu, przejmował się sprawą po stokroć bardziej niż oskarżony. Prezes zarządził, aby odczytano akt oskarżenia. Jak wiemy, zredagowało go zręcznie i nieubłagane pióro pana de Villefort. Publiczność nie przestawała wpatrywać się w André, który w czasie tego długiego czytania, jakże dlań przytłaczającego, zachowywał spartańską pogodę ducha. Nigdy jeszcze Villefort nie przemawiał tak zwięźle i elokwentnie zarazem. Odmalował zbrodnie w jak najżywszych barwach. Przedstawił przeszłość oskarżonego i jego poszczególne metamorfozy. Wykazał, iż uczynki Andrei tworzyły logiczny łańcuch od jego najmłodszych lat. Wyłożył to wszystko z talentem i znajomością życia oraz serca ludzkiego, gdyż prokurator królewski odznaczał się umysłem nieprzeciętnym. Sam wstęp zgubił Benedetta w oczach opinii publicznej. Czekano już li tylko na sprawiedliwy wyrok. Andrea nie zwracał jednak najmniejszej uwagi na zarzuty, jakie przeciw niemu wytaczano. Pan de Villefort obserwował go, czytając. Prowadził przy tej sposobności swoje studia psychologiczne nad oskarżonym i ani razu Andrea nie spuścił oczu pod jego badawczym i przeszywającym spojrzeniem. Odczytano wreszcie akt oskarżenia. Imię i nazwisko oskarżonego, ozwał się prezes. Andrea wstał. Pan prezes wybaczy, rzekł głosem donośnym i czystym, ale na taki porządek pytań zgodzić się nie mogę. Śmiem twierdzić, co później uzasadnię, że stanowię wyjątek wśród oskarżonych. Niechże więc pan raczy się zgodzić na inny porządek pytań, bo przecież i tak na wszystko odpowiem. Zdumiony prezes popatrzył na przysięgłych, a oni spojrzeli na prokuratora. Salę ogarnęło nie mniejsze zdumienie. Lecz Andrea nie przejął się tym bynajmniej. Wiek oskarżonego? Zagadnął prezes. Odpowie oskarżony na to pytanie? Odpowiem, panie prezesie, jak i na każde, tylko w pewnej kolejności. Wiek oskarżonego, powtórzył prezes. Mam 21 lat, a raczej skończę je za parę dni, gdyż urodziłem się w nocy z 27 na 28 września 1817 roku. Pan de Villefort, gotów już zapisać tę datę, uniósł głowę znad papierów. Gdzie oskarżony się urodził? Zapytał prezes. W Otyl pod Paryżem, oświadczył Benedetto. Pan de Villefort spojrzał znów na Benedetta i pobladł śmiertelnie, jakby zobaczył głowę Gorgony. A Benedetto przeciągnął wdzięcznie po wargach rożkiem haftowanej chusteczki z cienkiego batystu. Profesja oskarżonego? Zapytał prezes. Zacząłem jako fałszerz, oznajmił Andrea najspokojniej pod słońcem. Potem zająłem się kradzieżą, ostatnio zaś mordem. Na sali rozległ się szmer, a raczej zakotłowało się z oburzenia. Sędziowie osłupieli i popatrywali na oskarżonego. Przysięgli nie posiadali się ze zgrozy, spotkawszy się z cynizmem tak u młodego eleganta nieoczekiwanym. Pan de Villefort chwycił się za głowę i poczerwieniał gwałtownie. Raptem zerwał się, tocząc błędnym wzrokiem. Nie mógł złapać tchu. — Czy pan prokurator czegoś szuka? — zapytał Benedetto z najuprzejmiejszym uśmiechem. Pan de Villefort, nic nie odrzekłszy, osunął się na fotel. — Czy teraz oskarżony zechce wyjawić nam swoje nazwisko? — ozwał się prezes. Szkaradna bezczelność, jaką oskarżony wyliczył swoje zbrodnie zwane przez oskarżonego profesją, a także coś na kształt chełpliwości, z jaką oskarżony mówi o nich, obraża moralność. Sąd potępia oskarżonego za taką postawę. Może dlatego oskarżony zwleka, by wyjawić swoje nazwisko. Czy oskarżony zechce je zdradzić teraz, wyliczywszy swoje godności? To wprost nie do wiary, ozwał się Benedetto tonem jak najuprzejmiejszym i kłaniając się wykwintnie. To wprost nie do wiary, jak pan prezes odgadł to, com najgłębiej utaił. Dlatego właśnie prosiłem, aby zmienić porządek pytań. Zdumienie sięgnęło szczytu. W słowach oskarżonego nie było już ani fanfaronady, ani cynizmu. Wzburzenie audytorium przeczuwało, że z tej czarnej chmury uderzy jakiś straszliwy grom. Jakże więc oskarżony się nazywa? Rzekł prezes. Nie mogę wyjawić panu prezesowi mojego nazwiska, gdyż go nie mam, ale znam nazwisko mojego ojca i wyjawić je mogę. Wilforta zamroczyło i głowa mało nie pękła mu z bólu. Z czoła lał mu się pot, ściekając na papiery, które prokurator przerzucał gorączkowo i nieprzytomnie. Niechże więc oskarżony powie nazwisko swojego ojca, ozwał się prezes. Na sali zrobiło się cicho, jak makiem zasiał. Wszyscy wstrzymali oddech, zamarłszy w oczekiwaniu. Mój ojciec jest prokuratorem królewskim, oznajmił spokojnie Andrea. Prokuratorem królewskim? Zdumiał się prezes, nie zauważywszy, jak bardzo zmieniła się twarz Wilforda. Prokuratorem królewskim? Tak, a skoro pan prezes ciekaw jest jego nazwiska, mój ojciec nazywa się de Wilford.